Miała ona długość ludzkiego ciała, szerokość zaś taką, że trojgu już było ciasno. Czwarty ledwo się mieścił. Ja byłem właśnie czwartym. Wepchnięto mnie tam po północy. Trzej śpiący na ziemi skrzywili się na mój widok, wyrwani ze snu przez światło naftowej lampy, ale się posunęli, pozwalając mi przylgnąć na boku i stopniowo siłą ciężkości wciskać się między nich. Tak więc na starej słomie leżały teraz cztery pary długich butów podeszwami ku drzwiom i cztery wojskowe płaszcze. Tamci spali, a mnie zżerała gorączka. Im zarozumialszym byłem kapitanem jeszcze parę godzin temu, tym ciaśniej mi było gnieść się na dnie tej komórki. Raz czy drugi chłopcy budzili się, bo człowiek drętwiał, i obracaliśmy się równocześnie na drugi bok. Rankiem pobudzili się, ziewnęli, postękali, podciągnęli nogi, siedli po kątach i zaczęło się zawieranie znajomości. A ty za co? Ale mglisty wietrzyk podejrzliwości już mnie musnął w trującym cieniu smiersza, więc odparłem z całą prostotą. Nie mam pojęcia. Albo to coś powiedzą, gady. Jednak moi współwięźniowie, czołgiści, w ciasnych, miękkich hełmach nic nie ukrywali. Były to trzy rzetelne, niezawiłe żołnierskie serca. Rodzaj ludzi, do których przywiązałem się podczas wojny, będąc od nich człowiekiem i bardziej skomplikowanym, i gorszym. Wszyscy trzej byli oficerami. Epolety im też zerwano z tą samą wściekłością. Tu i tam sterczało jeszcze niciane mięso. Jasne plamy na zielonych bluzach to były znaki po zdartych orderach, ciemne i czerwone plamy na twarzy i rękach, pamiątki po ranach i oparzeniach. Ich dywizjon nieszczęściem przybył na remont tu właśnie do tej samej wsi, gdzie stacjonował kontrwywiad SMIERSZ 48. Armii. Ochłonąwszy po bitwie, która odbyła się onegdaj, popili sobie wczoraj i za oplotkami wsi wtargnęli do łaźni, gdzie jak spostrzegli, poszły się kąpać dwie żwawe dziewuchy. Nie bardzo trzymali się na nogach, więc dziewuchy zdołały uciec, choć półgołe. Ale okazało się, że jedna z tych dziewuch jest nie byle czyja, tylko naczelnika kontrwywiadu armii. No tak. Już 3 tygodnie wojna toczyła się na terenie Niemiec i tośmy już dobrze wiedzieli. Gdy dziewuchy były Niemkami, to można je było zgwałcić, potem rozstrzelać i uszłoby to niemal za wyczyn bojowy. Gdyby to były Polki albo nasze, ruskie z wywozek, to można by w każdym razie pouganiać się za nimi po warzywniku, klepiąc po tyłkach. Niewinny żart i tyle. Ale skoro poszło o polową żonę naczelnika kontrwywiadu, to trzem frontowym oficerom jakiś tyłowy sierżant zerwał ze złością epolety z dystynkcjami nadanymi rozkazem dowództwa frontu, zdarł ordery przyznane im przez prezydium Rady Najwyższej i teraz tych wojaków, co walczyli całą wojnę i przedarli się przez niejedną być może linię nieprzyjacielskich okopów, oczekiwał sąd wojenny, którego skład nie dojechałby zapewne do tej wsi, gdyby nie ich czołg. Zdmuchnięty kaganek, bo i tak wypalił już wszystko, czym można było oddychać. W drzwiach wycięte było lipko wielkości widokówki i stamtąd tylko padało odbite światło z korytarza. Obawiając się, jakby że z nadejściem dnia karcer wyda nam się zbyt przestronny, podrzucono nam teraz piątego partnera. Miał na sobie nowiutki płaszcz czerwonoarmisty, równie nową czapkę i gdy tak stał naprzeciw lipka, okazało się, że ma zadarty nos, świeżą cerę i policzki całe w rumieńcach. Skąd się wziąłeś, bracie? Ktoś ty taki? A z tamtej strony, odparł dziarsko. Szpieg. Żartujesz? Zdrętwiliśmy aż. Szpieg i żeby sam o tym mówił? Nigdy w ten sposób o tym nie pisał Szejnin ani bracia Tur. Autorzy szeroko kolportowanych w ZSRR powieści kryminalnych. Żarty na wojnie? Westchnął rezolutny chłopak. A jak inaczej z niewoli do domu wrócić? Macie sposób? Zaczął nam opowiadać, jak zeszłej doby Niemcy przerzucili go przez front, żeby mógł tu szpiegować i wysadzać mosty. On zaś natychmiast poszedł do najbliższego batalionu, żeby się poddać, a niewyspany Znużony komendant w żaden sposób mu nie chciał wierzyć, że jest szpiegiem i posyłał do pielęgniarki, żeby dała lekarstwa. Ale zaraz nowe wrażenia przeszkodziły nam w słuchaniu. — Do wychodka, ręce do tyłu! — wołał przez otwarte drzwi chorąży Pala, który całkiem łatwo sam jeden podźwignąłby lufę 122-milimetrowej armaty. Dookoła całego obejścia ustawiony już był łańcuch fizylierów strzegących wskazanej nam ścieżki prowadzącej za stodołę. Kipiałem z oburzenia, że jakiś bęcwoł chorąży śmie rozkazywać nam, oficerom, ręce do tyłu. Ale czołgiści spletli dłonie za plecami i ruszyłem w ślad za nimi. Za stodołą był mały, kwadratowy zagonik, pokryty jeszcze niestopniałym, zadeptanym śniegiem i cały zawalony ludzkim kałem tak gęsto i nieporządnie, że niełatwe to było zadanie znaleźć miejsce dla stóp i przykucnąć. Jakoś sobie jednak poradziliśmy i kucnęliśmy całą piątką, jeden bliżej, drugi dalej. Dwóch strzelców z ponurą miną wycelowało automaty w nas, przypadłych do ziemi. Chorąży zaś już po jakiejś minucie zaczął poganiać. No szybciej, nie zwlekać, u nas prędko idzie robota. Niedaleko ode mnie kucał jeden z czołgistów, chłopak z Rostowa. Wysoki, pochmurny, starszy lejtnant. Twarz miał czarniawą od żelaznego nalotu albo od dymu, ale duża, czerwona szrama przez cały policzek dobrze była widoczna. — Gdzie to tak? — U was? — zapytał cicho, nie śpiesząc się bynajmniej do cuchnącego naftą karceru. — W kontrwywiadzie Smiersz! — z dumą i z większym niż trzeba naciskiem zawołał chorąży. Ci z kontrwywiadu bardzo lubili tę niezdarną zbitkę wyrazów — śmierć szpiegom. Uważali, że budzi grozę, działa na postrach. A u nas powoli, z namysłem odparł starszy lejtnant. Hełm zadarł mu się na głowie i widać było, że czupryna jeszcze nie strzyżona. Jego frontowy, garbowany tyłek muśskał teraz łagodnie chłodny wietrzyk. A gdzie to u was? Głośniej niż trzeba szczęknął chorąży. A w Armii Czerwonej, bardzo spokojnie odparł starszy lejtnant siedzący w kucki i z tej pozycji mierząc wzrokiem niedoszłego kanoniera. Takie były pierwsze hausty mojego więziennego powietrza. Dzieje naszej kanalizacji. Kiedy teraz wyrzeka się na nadużycia epoki kultu, to rozmowa sprowadza się w końcu zawsze do osławionych lat 37-38. Zaczyna to już być tak stałym odruchem pamięci, jakby nie wsadzano ludzi ani przedtem, ani później, a tylko w 37 i 38. Nie boję się jednak omyłki, gdy powiadam, że potok 37-38 ani nie był jedynym, ani nawet głównym. Był chyba tylko jednym z trzech największych potoków, jakie zostały wtłoczone do mrocznych, cuchnących rur naszej więziennej kanalizacji. Przed nim był potok lat 1929-30. Szeroki i długi jak co najmniej Ob, największa z rzek syberyjskich, który wpędził w tundry i tajgi z 15 milionów chłopów, a może i więcej. Ale chłopi głosu nie mają, piórem nie władają, nie pisali więc ani skarg, ani memuarów. Panowie śledczy też nocy na nich nie tracili, ani nie ślęczeli nad protokołami. Dość było decyzji Rady Gromadzkiej. Potok ten przepłynął, wsiąkł w obszar wiecznego lodu i nawet najgorętsze głowy prawie już go nie wspomną. Wygląda na to, że nie zostawił nawet ran na sumieniu Rosji. A tymczasem wśród zbrodni Stalina i naszych wspólnych, ta była najcięższa. Później zaś był potok lat 1944-46, rozmiarami przenoszący Jenisej. Spływały do rur ściekowych całe narody, a nadto miliony i miliony tych, co namęczyli się, także z naszej winy, w niewoli, wywiezionych do Niemiec i wracających stamtąd. Stalin przyrzegał rany, żeby zasklepiły się czym prędzej, żeby ciało narodu czym prędzej pokryło się strupami i żeby nie dać całemu temu ciału odetchnąć, odsapnąć, wydobrzeć. Ale ludzie z tego potoku też byli raczej prości i memuarów nie pisywali. Potok zaś 37 roku porwał i poniósł na archipelag także ludzi na stanowiskach, ludzi z partyjną przeszłością, ludzi wykształconych. Przy tym wielu z ich otoczenia zostało w miastach, a ilu wśród nich władało piórem. I wszyscy oni teraz piszą, mówią, snują wspomnienia. 37. Wołga nieszczęścia narodowego. A spróbuj powiedzieć Tatarowi, Kalmukowi albo Czeczeńcowi 37. tylko ramionami wzruszy. A co znaczy dla Leningradu 37., kiedy wcześniej już był tam 35., a dla tych, co dostali repetę wyroku, albo dla mieszkańców krajów nadbałtyckich, czy nie cięższe były lata 48-49? A jeśli fanatycy stylu i geografii wytkną mi, pominięto tu wiele jeszcze innych rosyjskich rzek, toć nie wyliczyłem jeszcze wcale wszystkich cierpliwości. Te potoki na całą resztę się same uzłożą. Wiadomo, że każdy organ ulega atrofii, jeśli nie jest stale używany. Skoro zatem wiemy, że organy same siebie lubią zwać one tym wstydliwym imieniem, tak opiewane i tak bardzo górujące nad wszystkim, co żyje, nie mogą skarżyć się na atrofię najnędzniejszej nawet ze swoich macek, że przeciwnie, mogą pochlubić się ich rozrostem i muskularnością, to łatwo domyśleć się, że były w stałym użyciu. Rury wciąż pulsowały. Ciśnienie bywało raz wyższe od projektowanego, raz niższe, ale więzienne kanały nigdy nie ziały pustką. Krew, pot i uryna, w których się plawiliśmy, tętniły w nich nieustannie. Historia tej kanalizacji to są dzieje ciągłego dopływu i przepływu. Tylko że raz prąd wzbierał, raz tworzył łachy, potem znów przychodziła powódź, dopływy bywały raz mniejsze, raz obfitsze, a jeszcze ze wszystkich stron sączyły się strugi, stróżki, ścieki z rynien i po prostu pojedyncze krople, gdy się trafiły. Wykaz zestawiony według następstwa czasowego, przytoczony na następnych stronicach, uwzględnia zarówno dopływy składające się z milionów aresztowanych, jak strumyczki, na które złożyły się zwykle niepozorne dziesiątki ludzi, ale bynajmniej nie jest zupełny. Jest wręcz ubogi, ograniczony przez moje możliwości badań historycznych. Tu potrzeba wielu jeszcze uzupełnień ze strony ludzi znających przedmiot, a pozostałych przy życiu. Ten wykaz najtrudniej zacząć. Po pierwsze dlatego, że im głębiej w dziesięciolecia, tym mniej pozostało świadków. Wieść gminna przygłuchła, zaćmiła się, a kronik albo nie ma, albo za siedmiu zamkami. Po drugie, dlatego, że nie byłoby sprawiedliwie omawiać tu jednakowym tonem zarówno lata wyjątkowo zawziętych starć, wojna domowa, i pierwsze lata pokoju, kiedy można było już oczekiwać miłosierdzia. Ale jeszcze zanim doszło do wojny domowej, już byli tacy, co wiedzieli, że Rosja przy istniejącym składzie ludności nie nadaje się oczywiście do żadnego socjalizmu, że jest w ogóle zanieczyszczona. Jeden z pierwszych ciosów dyktatura zadała kadetom, konstytucyjnym demokratom. Za cara byli rozsadnikami rewolucyjnej zarazy. Po zwycięstwie władzy proletariackiej rozsadnikami zarazy reakcyjnej. W końcu listopada 1917 roku, w dniach, gdy miała się odbyć pierwsza, nie doszła do skutku sesja konstytuanty, partia kadetów oficjalnie została postawiona poza prawem i zaczęły się aresztowania. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto zamykać członków Związku Zwolenników Konstytuanty i sieci uniwersytetów żołnierskich. Znając sens i ducha rewolucji, łatwo się domyśleć, że w ciągu tych miesięcy piotrogrodzkie kresty, moskiewskie butyrki i liczne inne podobne im więzienia prowincjonalne zapełniły się wielkimi bogaczami, znanymi działaczami, generałami i oficerami, a także pracownikami ministerstw i całego aparatu państwowego, niechcącymi wykonywać rozkazów nowej władzy. Jedną z pierwszych operacji Czeki było aresztowanie Komitetu Strajkowego Wszechrosyjskiego Związku Urzędników. Oto jeden z pierwszych okulników NKWD z grudnia 1917 roku. W związku z sabotażem ze strony urzędników okazać trzeba w terenie maksimum inicjatywy, nie wyłączając konfiskat, środków przymusu i aresztowań. I chociaż Lenin w końcu 17 roku w celu umocnienia rewolucyjnego porządku żądał bezlitosnego dławienia prób szerzenia anarchii przez pijaków, chuliganów, kontrrewolucjonistów i tym podobnych, a to znaczy, że głównym niebezpieczeństwem dla rewolucji październikowej byli według niego pijacy, zaś kontrrewolucjonistów umieszczał gdzieś w trzecim dopiero rzędzie, jednak stawiał on sprawę także znacznie szerzej. W artykule Jak organizować współzawodnictwo 7 i 10 stycznia 1918 roku Lenin proklamował jako wspólny cel oczyszczenie rosyjskiej ziemi z wszelkich szkodliwych insektów. Za insekty uważał on nie tylko wszystkie obce klasowo elementy, lecz także robotników uchylających się od pracy, na przykład zecerów piotrogrodzkich drukarni partyjnych. Oto co znaczy upływ czasu. Trudno nam teraz zrozumieć, że robotnicy ledwie stali się dyktatorami, zaraz zaczęli uchylać się od pracy dla siebie samych. A dalej. W jakiej dzielnicy wielkich miast, w jakiej fabryce, w jakiej wsi nie ma sabotażystów zwących się inteligentami? Co prawda, Lenin w tym artykule przewidywał rozmaite formy uwalniania się od insektów. Jednych się wsadzi, innych pośle do czyszczenia wychodków, jeszcze innym po odsiadce w karcerze wyda się żółte paszporty. Tu i ówdzie trzeba rozstrzelać trutnia. Do wyboru ma się więzienie albo karne roboty przymusowe najcięższego rodzaju. Wskazując i sugerując zasadnicze linie polityki karnej, Włodzimierz Ilicz proponował, aby o najlepsze metody tej czystki współzawodniczyły ze sobą komuny i gminy. Kto zaliczany był do tej pojemnej kategorii insektów, tego dziś nie sposób zbadać do końca. Zbyt niejednolity był skład ludności Rosji i należały do niej także izolowane, zgoła nikomu niepotrzebne, a teraz całkiem już zapomniane małe grupy. Insektami byli oczywiście ziemcy, działacze samorządu terytorialnego. Insektami byli spółdzielcy, wszyscy właściciele domów. Niemała ilość insektów była wśród nauczycieli gimnazjalnych. Insekty oblazły gęsto komitety parafialne. Insekty śpiewały w chórach cerkiewnych. Insektami byli wszyscy duchowni, a tym bardziej zakonnicy i zakonnice. Także ci zwolennicy Tolstoja, którzy przystępując do pracy w sowieckiej instytucji, albo powiedzmy na kolei, nie podpisywali obowiązkowego orzeczenia, że bronić będą sowieckiej władzy z bronią w ręku. Również demaskowali się jako insekty. Jeszcze spotkamy się z wypadkami oddawania się pod sąd. Była mowa o kolejach. Otóż bardzo wiele insektów ujawniono wśród kolejarzy i trzeba było je wyskubywać, a tego czy owego nawet pacnąć. Telegrafiści zaś, nie wiedzieć czemu, z reguły okazywali się zajadłymi insektami, bez żadnego zrozumienia dla sprawy Sowietów. Nic dobrego nie da się powiedzieć o Związku Kolejarzy, WIGŻEL i o innych związkach zawodowych rojących się od insektów, wrogo nastawionych do klasy robotniczej. Już tylko te grupy, któreśmy tu wyliczyli, dają w sumie ogromną liczbę. Robota zapowiadała się na kilka lat. A iluż to jeszcze plugawych inteligentów, rozwydrzonych studentów, rozmaitych dziwaków, poszukiwaczy prawdy i bożych opętańców, z których jeszcze Piotr I daremnie chciał oczyścić Rosję i którzy zawsze są przeszkodą dla uładzonego, surowego reżimu. I nie sposób byłoby przeprowadzić tej dezynfekcji, tym bardziej podczas wojny, gdyby stosowane były stare metody, procedury sądowej i normy prawne. Ale przyjęto zupełnie nową metodę – represję pozasądową. I tej niewdzięcznej pracy podjęła się z całym poświęceniem WCK, czyli Wszechzwiązkowa Komisja Nadzwyczajna, tak zwana Czerezwyczajka. Czeka. Strażnik rewolucji. Jedyny w historii ludzkości organ ścigania, łączący w jednym ręku funkcje inwigilacji, aresztu, śledztwa, prokuratury, sądu i wykonania decyzji. W 1918 roku w celu przyspieszenia zwycięstwa rewolucji, również na froncie kultury, zabrano się do patroszenia i wytrząsania z relikwiarzy szczątków świętych i patronów oraz do rekwizycji sprzętu liturgicznego. W obronie pustoszonych cerkwi i klasztorów wybuchły ludowe powstania. Tu i ówdzie bito w dzwony i wierni zbiegali się, ten i ów z kijaszkiem. Jasne, że trzeba było jednego z drugim na miejscu rozmienić na drobne, a nie jednego wziąć pod klucz. Rozmyślając teraz nad historią lat 1918-20, trudno powiedzieć, czy wolno zaliczyć do potoku więziennego tych wszystkich, którzy zostali rozwaleni, nie dojeżdżając do celi. I w jakiej rubryce odnotować tych, których kombiedy, czyli komitety biedoty wiejskiej, załatwiały za węgłem rady gromadzkiej albo w oplotkach? Czy zdążyli choćby postawić stopę na ziemi archipelagu, uczestnicy spisków, wykrywanych całymi bukietami w każdej guberni, dwa w Riazaniu, po jednym w Kostromie, Wyszlim, Wołocku i Wieliżu, kilka na Kijowszczyźnie i pod Moskwą, spisek saratowski, czernichowski, astrachański, seligierski, smoleński, bobrujski, tambowski, czembarski, wielkołódzki, mścisławski, spisek kawalerzystów i inne. Czy nie zdążyli i dlatego nie mogą być przedmiotem niniejszego opisu? Pominąwszy dzieje tłumienia znaczniejszych buntów jarosławski, rybiński, muromski, arzamaski, niektóre wypadki znamy tylko z nazwy. Wiemy na przykład o egzekucjach w Kolpinie w czerwcu 1918 roku. Ale o co poszło? Kogo rozstrzelano? I gdzie to odnotować? A jak rozstrzygnąć inną niemałą trudność? Czy wliczyć do fali więziennej, czy też wpisać na konto wojny domowej dziesiątki tysięcy zakładników, tych o nic osobiście nieoskarżonych i nawet niespisanych najnędzniejszym ołówkiem, niewymienionych z nazwiska spokojnych obywateli, pojmanych i zabitych na postrach, albo gwoli zemsty na zbrojnym nieprzyjacielu czy na zbuntowanych masach? Po wydarzeniach 30 sierpnia 1918 roku NKWD wysłał w cały teren zlecenie, aby natychmiast aresztować wszystkich prawych eserów, a spośród burżuazji i warstwy oficerskiej wziąć znaczną liczbę zakładników. No a gdyby tak na przykład po zamachu grupy Aleksandra Ulianowa, brata Lenina, wyaresztowano nie tylko tę grupę, lecz również wszystkich studentów Rosji oraz znaczną liczbę ziemców? Tak to też deklarowano zupełnie otwarcie. Łacis, gazeta Krasny Terror, 1 listopada 1980 roku. Nie wojujemy z poszczególnymi osobnikami. Likwidujemy burżuazję jako klasę. W czasie śledztwa nie szukajcie materiałów i dowodów mających wykazać, że oskarżony czynem albo słowem walczył przeciw władzy rad. Pierwsze pytanie, jakie powinniście mu zadać, to do jakiej klasy się zalicza, jakiego jest pochodzenia, jakie ma wykształcenie, jaki zawód. Te kwestie powinny właśnie decydować o losie oskarżonego. Na tym polega sens i treść czerwonego terroru. Decyzją Rady Obrony z 15 lutego 1919 roku, zapewne pod przewodnictwem Lenina, zalecało się czerezwyczajce i NKWD brać jako zakładników chłopów z tych miejscowości, gdzie zaśnieżone tory kolejowe oczyszczane są niezupełnie zadowalająco. Z tym, że jeśli śnieg z torów nie zostanie usunięty, zakładnicy będą rozstrzelani. Decyzją Sownarkomu z końca 1920 roku zezwolono brać również socjaldemokratów jako zakładników. Ale ograniczając się tylko do zwykłych aresztowań, musimy zauważyć, że już od wiosny 1918 roku zaczęła płynąć nieprzerwana, wieloletnia fala zdrajców socjalistów. Wszystkie te partie socjal-rewolucjonistów, mięszewików, anarchistów, ludowych socjalistów przez dziesiątki lat tylko udawały, że walczą rewolucję, nosiły maskę i nawet idąc za to na katorgę uprawiały obłudną symulację. I dopiero gwałtowny rozwój wypadków rewolucyjnych od razu ukazał światu burżuazyjne oblicze tych socjal-zdrajców. Trzeba więc było zacząć ich zamykać i to jest naturalne. Wkrótce po kadetach, po rozpędzeniu konstytuanty, po rozbrojeniu pułku Preobrażeńskiego i innych zaczęto wyłapywać po trochu, z początku bez rozgłosu, również eserów i mięszewików. Począwszy od 14 czerwca 1918 roku, kiedy to usunięto ich ze wszystkich rad delegatów, te areszty stały się coraz częstsze i coraz bardziej masowe. Od 6 lipca dodano do kompletu także lewicowych eserów, którzy dłużej niż inni i z większą jeszcze przewrotnością udawali sojuszników jednej konsekwentnej partii proletariatu. Od tej chwili wystarczało, że w jakiejś fabryce albo miasteczku wybuchły rozruchy robotnicze, zaburzenia, strajki. Wiele ich było latem 1918, w marcu zaś 21 roku wstrząsnęły one Piotrogrodem, Moskwą, później Kronstadtem i zmusiły rząd do wprowadzenia NEP-u, by podczas gdy nawoływano do spokoju, robiono ustępstwa i zaspokajano słuszne żądania robotnicze, ČK już zabierała się po cichu do nocnych aresztów mięszewików i eserów jako właściwych winowajców takiej ruchawki. Latem 1918 roku, w kwietniu i w październiku 1919 zamykano gromadnie anarchistów. W 1919 aresztowano tę część eserowskiego KC, która była w zasięgu ręki. Siedziała ona w butyrkach aż do procesu, który odbył się w roku 1922. W tym samym roku 1919 wybitny czekista Łacis takimi słowy pisał o mięszewikach. Że tacy ludzie nam przeszkadzają, to za mało powiedziane. Dlatego usuwamy ich z naszej drogi, żeby nie pętali się nam pod nogami. Lokujemy ich w dobrze strzeżonym miejscu, w butyrkach, gdzie każemy im siedzieć dopóty, dopóki nie skończy się walka pracy z kapitałem. W tymże roku, 1919, zostali uwięzieni także delegaci bezpartyjnego zjazdu robotniczego, przez co nie mógł on się odbyć. Już w 1919 roku zrozumiano, jak bardzo podejrzani są nasi rodacy wracający z zagranicy. A po co? Z jakimi zleceniami? W ten sposób pakowani byli za kraty powracający z Francji oficerowie rosyjskiego korpusu ekspedycyjnego. W 1919 roku przy nader zamaszystej likwidacji prawdziwych i rzekomych spisków Centrum Narodowe, Spisek Wojskowy, w Moskwie, Piotrogrodzie i w innych miastach rozstrzeliwano według listy, to znaczy, że stawiano ludzi pod ścianką od razu, bez śledztwa i pakowano do więzień bez wyboru tak zwaną inteligencję kadetopodobną.